Kandydatów jest dwoje. Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, wspierana przez koalicję rządzącą, i Adam Borowski, kandydat PiSu. Wczoraj oboje podczas publicznego przesłuchania w Sejmie przedstawili wizję na pracę biura RPO. Maciej Kluczko.
Mecenas Gregorczyk-Abram i Adam Borowski zapewniali, że choć są wspierani przez określone obozy polityczne, to będą działać niezależnie i w imieniu obywateli.
Urząd rzecznika powinien być przede wszystkim urzędem obywatela.
Będę alarmował opinię publiczną o tym, że chce się ograniczyć ich prawa. Będę o tym wrzeszczał.
Gregorczyk-Abram wskazywała, że prawa obywateli są naruszane przez przewlekłość postępowań sądowych i nadużywanie tymczasowych aresztowań.
Od ponad 20 lat zajmuję się ochroną praw człowieka. Nie poznałam ich na konferencjach ani z podręczników. Poznawałam je na salach sądowych.
Z kolei Adam Borowski skupił się na, jego zdaniem, bezprawnych działaniach obecnej władzy w TVP i prokuraturze.
Moja ojczyzna bezprawiem stoi.
Głosowanie Sejmu w tej sprawie w piątek. Później decyzja będzie należała do Senatu. Maciej Kluczka, TOK FM.
Jeśli Iran nie pójdzie z nami na układ, to w przyszłym tygodniu amerykańskie siły rozpoczną ataki na elektrownie i mosty, zapowiedział Donald Trump w wywiadzie dla Fox News. Jednocześnie zaznaczył, że rozmowy z Teheranem trwają, a irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu. Ben O'Connor.
Amerykanie przeprowadzili dziesiątki ataków na cele wojskowe w Iranie. Jednocześnie Donald Trump zapowiedział, że jeśli Iran nie pójdzie na ustępstwa względem Ameryki, ataki obejmą także infrastrukturę krytyczną Iranu. W przyszłym tygodniu będzie dla nich naprawdę źle, bo w przyszłym tygodniu to będą elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich mosty, jeśli nie usiądą do stołu i nie zaczną negocjować. Iran utrzymał, że dopóki Amerykanie będą prowadzić ataki, dopóty cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, i zagroził zamknięciem kolejnych szlaków handlowych eksportu ropy naftowej. Od wczoraj Amerykanie przywrócili blokadę irańskich portów i wzmożyli ataki na cele wojskowe w Iranie. Benedykt O'Connor, TOK FM.
Hiszpanie zagrają o złoto. Mistrzostwo świata w piłce nożnej. Po koncertowej grze w półfinałowym starciu pokonali Francuzów 2-0, psując im nie tylko święto narodowe, ale także grzebiąc ich marzenie o trzecim z rzędu finale mundialu. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz. Przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal. Błażej Kulesza, TOK FM.
A dziś wieczorem drugi z półfinałów. Anglia zagra z obrońcami tytułu Argentyną. Początek o 21:00. Dziś na północy i północnym zachodzie dużo słońca i małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze kraju już przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni na zachodzie, północy i południu, 29 miejscami w centrum i na wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry Polsko, dzień dobry Warszawo. Tu Tomasz Sekielski i poranek, środowy poranek TOK FM. Piękna pogoda za oknem w Warszawie, to dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość, właściwie nie wiem czy dobra, ale wiadomość. Mamy prawdopodobnie zwycięzcę w konkursie na dzbana roku, choć to dopiero 15 dzień lipca. To moim osobistym zdaniem Przemysław Czarnek ma szansę po raz kolejny w tym konkursie zdobyć najwyższe miejsce. Przemysław Czarnek, który wezwał Unię Europejską do tego, aby zaprzestała wspierania finansowego i sprzętowego Ukrainy walczącej z rosyjskim agresorem. Jak rozumiem, pan Przemysław Czarnek bardzo by chciał, aby zamiast Ukrainy walczyli polscy żołnierze na polskiej granicy albo w polskich miastach, stawiając opór ludziom nasłanym przez Władimira Putina. Ta wypowiedź jest zaskakująca, a może nawet nie do końca zaskakująca, wszakże polscy politycy zaczęli licytację antyukraińską, kto mniej pomaga, ten lepiej. A poza tym mają badania, a z tych badań wynika, że coraz mniej boimy się zbrojnego ataku Rosji na któreś z państw NATO. Rosja nie zaatakuje nikogo z państw NATO, tak uważa ponad 60% badanych. To są badania, które dziś przedstawia dziennik Gazeta Prawna, przygotowane przez SW Research na zlecenie właśnie dziennika Gazety Prawnej. Tylko 24% z nas, nieco ponad 24%, odpowiedziało na pytanie: tak, Rosja może zaatakować jedno z państw NATO, w tym Polskę. I być może to, że trochę o tej wojnie już zapomnieliśmy, która w Ukrainie się dzieje, trochę mamy jej dosyć, żyjemy codziennym życiem i dobrze, ale zapominamy o zagrożeniu i to powoduje, że politycy harcują, wzniecają antyukraińskie nastroje, czego efekty widzimy już na ulicach: pobicia, napaści, choćby te, jak w Bielsku Białej, w autobusie, gdzie 54-letni mężczyzna, akurat jako pasażer, ale zresztą kierowca tamtejszych autobusów miejskich, po prostu bardzo w wulgarny sposób zaatakował dwie młode dziewczynki, Ukrainki, używając wulgarnych słów i odsyłając je na Ukrainę. Obrzydliwy typ, obrzydliwe zachowanie, choć widziałem w internecie takich, którzy tej postawy bronili. Wiadomo, prawi i sprawiedliwi Polacy, prawdziwi Polacy, Ukraińcom się nie kłaniają. Źle się dzieje, ta antyukraińska fala, mam wrażenie, narasta. Obym się mylił. Ale o tym między innymi porozmawiam już za chwilę z Anną Błaszczak-Banasiak, dyrektorką Amnesty International Polska. Porozmawiamy o między innymi o ogólnopolskiej kampanii społecznej Razem Lepiej. Po godzinie 7.40 moją gościnią będzie Dorota Olko, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. O godzinie 8 Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Michał Kołodziejczak ma przyjechać tutaj z jakimiś plonami rolniczymi. Czekam niecierpliwie, mam nadzieję, że będą różnego rodzaju plony. Zobaczymy. Panie pośle, czekamy na pana. Chcemy tutaj otworzyć mały targ warzywny. Zapraszamy o godzinie 8 Michał Kołodziejczak, a po godzinie 8.20 w dziale komentarze profesor Anna Pacześniak oraz Magdalena Gałczyńska, Onet. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszych gości. A teraz fragment Konstytucji, bo sobie dzisiaj do kawy porannej postanowiłem poczytać Konstytucję. I tam jest taki fragment w preambule, końcówka preambuły. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. Jako prawa podstawowe ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby uczynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności, obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczpospolitej Polskiej. To preambuła, artykuł jeszcze pierwszy Konstytucji mówi: Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A rzecz w artykule drugim czytamy, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Tak jak sobie tak przeczytałem do tej porannej kawy ten wstęp, preambułę Konstytucji, te pierwsze artykuły, to prawie się oblałem kawą, bo jak daleko zeszliśmy, gdy na przykład Trybunał Konstytucyjny nie może odbyć zgromadzenia ogólnego sędziów, bo Bogdan Święczkowski, prawa ręka Zbigniewa Ziobry, były prokurator krajowy, specjalista od sterowania prokuraturą, a dziś sterujący tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym, po prostu mówi, nie, ci panowie nie będą pracować, mimo że zostali wybrani przez Sejm. Prezydent zwleka, nie chce przyjąć uroczystej przysięgi, ślubowania, więc złożyli je wobec prezydenta, ale bez obecności prezydenta. Informacje o tym ślubowaniu zostały przesłane do prezydenckiej kancelarii, ale pan Święczkowski uważa, że nie, że ci sędziowie nie będą orzekać. No i jest pat w Trybunale Konstytucyjnym. Właśnie można powiedzieć, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. A ja przypomnę, to jest sąd, który ma dbać najbardziej o prawa obywateli, ma naprawiać błędy, które w toku legislacyjnym popełniają posłowie, korygować, sprawdzać, czy przepisy prawa nowo uchwalone są zgodne z konstytucją. Tymczasem mamy Trybunał Polityczny, gdzie zamiast walki o prawa obywateli, czyli nasze prawa, mamy walkę o wpływy partyjne. No tyle w tym kontekście. Już nie będę się tutaj żalił. Przejdźmy do kolejnych informacji, przegląd prasy. Oto zatrzymani byli szefowie Polskiej Fundacji Narodowej, szkalowanie sędziów za publiczne pieniądze, Cezary J. i Maciej Eś. Zostali wczoraj zatrzymani przez agentów Centralnego Biura Śledczego. Prokuratura bada kampanię Sprawiedliwe Sądy, która szkalowała polskich sędziów. Jak czytamy w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, to artykuł Agaty Kondzińskiej, z billboardów i spotów telewizyjnych Polacy dowiadywali się, że w sądach zasiadają ludzie łamiący prawo i zasady etyki. Pełna manipulacji kampania była ściśle związana z politycznymi planami PiS. W lipcu 2017 roku partia Jarosława Kaczyńskiego przepychała w ekspresowym tempie i przy potężnych protestach ulicznych swoją reformę sądownictwa. Prowadzenie kampanii Fundacja Narodowa powierzyła spółce Solver, założonej przez Annę Plakiewicz i Piotra Matczuka. Oboje byli urzędnikami byłej premier Beaty Szydło, specjalistami od kreowania wizerunku. Cezary J. tłumaczył Wyborczej, że fundacja wybrała właśnie tę firmę, bo to ludzie, którzy prowadzili dwie ostatnie kampanie PiS i obie wygrane, zarówno do Matczuka, jak i Plakiewicz. Obecnie jest dyrektorką Biura Wydarzeń Prezydenta w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Też przyszli we wtorek agenci CBA. Mieszkania twórców właśnie tej firmy, która odpowiadała za kampanię, zostały przeszukane. Jak podała wczoraj Telewizja Republika, Maciej Eś przed zatrzymaniem napisał odręcznie oświadczenie, że akcja CBA to działania represyjne. Obecne rządy nazwał dyktaturą. Zapewnił, że jest niewinny i nie zamierza się poddać. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. I kończy mi się czas na przegląd prasy. Chciałem tylko donieść, że są kolejni milionerzy w służbie zdrowia. O tym donosi Fakt. 17 milionerów w małym szpitalu. Rekordzista w Koszalinie zarobił 2,5 miliona złotych. Chodzi o szpital w Koszalinie. Tam w sumie 17 milionerów w tym szpitalu. Jest jeszcze jeden sondaż, o którym chciałem jeszcze państwu powiedzieć. A propos właśnie lekarzy. 77, prawie i 0,5% Polaków uważa, że należy ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie w publicznej ochronie zdrowia. 77,5 do 18,8. I niech pan teraz, przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej, powie, że z lekarzami nikt nie wygrał. Tyle w przeglądzie prasy. Już za chwilę Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska. Teraz informacje TOK FM.
Autopromocja.
Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
Autopromocja.
Reklama.
Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
taniej masz. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi i wiadukty to krajobraz po nawałnicach, jakie przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicach Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich. Strażacy usuwają skutki wichru również na Górnym Śląsku. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale także południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest także intensywny deszcz i lokalnie grad. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza, który ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski. Jak zapowiedział dziś, przedstawi szczegóły dotyczące nowej struktury oraz wyznaczy jej dowódców. Minister podkreślił, że to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy obok tarczy wschód. W Polsce brakuje ponad 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale także nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych czy języków obcych. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje protest przed kancelarią premiera.
Czas na sport. Błażej Kulesza, zapraszam. Hiszpania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata, pokonując 2-0 Francję. Bramki na wagę gry o złoto zdobyli Mikel Oyarzabal po rzucie karnym oraz obrońca Pedro Porro, dla którego to była druga bramka na mundialu.
W najśmielszych snach nie mogłem sobie wyobrazić, że będę miał takie Mistrzostwa Świata, jakie mam teraz, ale to przede wszystkim zasługa moich kolegów z drużyny i trenera za zaufanie, którym mnie obdarzył.
Hiszpanie zagrali koncertowo w obronie, a Francuzi byli cieniem zespołu z dotychczasowych spotkań, co przyznał na konferencji prasowej trener trójkolorowych Didier Deschamps.
Popełniliśmy błędy, więcej błędów niż do tej pory. I oczywiście myślałem, że cała nasza drużyna dobrze się zregenerowała, ale na boisku byliśmy o stopień niżej.
Francuzom pozostaje sobotni mecz o brązowy medal. A dziś w Atlancie drugi półfinał, broniąca tytułu Argentyna kontra Anglia, która na tytuł czeka 60 lat. Spotkanie jest pełne podtekstów, o których opowie Przemysław Pozowski.
Mecze Anglii z Argentyną na mundialu to absolutna klasyka i to począwszy od roku 1966, gdzie były kontrowersje przy okazji wyrzucenia z boiska kapitana reprezentacji Argentyny, a mecz odbywał się gdzie? W Anglii. 20 lat później Azteca Stadium w Meksyku, no i słynna ręka boga Diego Maradona, a potem jego gol po rajdzie przez pół boiska. Ciekawie było także później we Francji z boiska wyleciał David Beckham, a 4 lata później z mundialu wyleciała Argentyna po bramce Davida Beckhama. To już jednak historia. Teraz będzie to po prostu mecz obrońców tytułu z drużyną, która próbuje sięgnąć po tytuł od wspominanego 1966 roku. Przemysław Pozowski, TOK FM.
Zajmująca 142 miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81 pozycji Szwajcarką Simoną Waltert 6-1, 6-4 w pierwszej rundzie turnieju w rumuńskich Jasach. Zarówno Polka, jak i Szwajcarka są na liście startującego na początku sierpnia największego tenisowego turnieju rozgrywanego w naszym kraju, Polish Open, jaki odbędzie się w Warszawie. Najwyższy czas sprawdzić, gdzie dziś będzie najpogodniej. W TOK FM teraz pogoda.
Już odpowiadam. Najpogodniej dzisiaj na północy i północnym zachodzie. Tam bez opadów. W pozostałych regionach sporo chmur. Możliwe przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet z gradem. Na termometrach od 20 stopni nad morzem przez 26 w centrum do 29 na wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Godzina 7.24, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Razem lepiej?
Zdecydowanie razem lepiej. Zawsze razem lepiej.
A jak pani patrzy na Polskę, przepraszam, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, skąd to pytanie o Razem Lepiej. Po prostu chodzi mi o ogólnopolską kampanię społeczną Razem Lepiej, przeciwdziałającej ksenofobii. Ta kampania ma przeciwdziałać ksenofobii, uprzedzeniom i narastającej polaryzacji społecznej.
Dokładnie tak.
Mam wrażenie, że my Polacy jakoś chyba uznaliśmy, że Razem wcale nie jest lepiej.
Wie pan, i może do końca tak nie jest, bo jak patrzę na to, co wydarzyło się na przykład w Bielsku-Białej, chociaż to przecież wyłącznie jeden z incydentów, który ostatnio się powtarzał.
Mówimy o napaści na te dwie ukraińskie dziewczynki.
Tak, dokładnie, w autobusie. To miałam oczywiście poczucie smutku, chyba przede wszystkim takiego zawstydzenia, ale też takiej naprawdę autentycznego, głębokiego przekonania, że Polska nie musi tak wyglądać, bo znam badania i usiedliśmy nad tymi badaniami kilka miesięcy temu, bo to jest coś, co Amnesty International, ale też wszystkie największe organizacje pracujące z tym tematem naprawdę od lat, niektóre od dekad, mówiły od dawna. I kiedy usiedliśmy nad badaniami, to okazało się, że przeważająca większość Polaków wcale nie jest wrogo nastawiona do cudzoziemców w Polsce, a już na pewno nie dopuściłaby się jakichś agresywnych zachowań. Więc pytanie, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?
No właśnie.
Chodzi o pewne przyzwolenie z góry.
Czyli o zachowanie polityków.
Tak, między innymi tak. To znaczy, taką rzeczywiście wrogo nastawioną grupą jest absolutna mniejszość. Radykałowie, którzy kiedy dostają zielone światło z góry, między innymi od polityków różnej maści, czują się ośmieleni, żeby tego rodzaju uprzedzenia czy zachowania prezentować w przestrzeni publicznej. Najchętniej wobec tych słabszych. I to właśnie się teraz dzieje. To jest powszechnie znany mechanizm i kiedy na to patrzę, to widzę ten mechanizm, który powtarza się co jakiś czas. W ostatnich latach pierwszy taki bardzo wyraźny sygnał miał miejsce przed wyborami, wtedy kiedy Unia po raz pierwszy dyskutowała o relokacji uchodźców. Być może państwo to pamiętacie.
Mówi pani o 2015 roku.
Tak, dokładnie. Wtedy hulał w internecie taki spot przedstawiający Polskę niszczoną przez cudzoziemców.
A wtedy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że będą powstawały strefy no-go.
Tak, absolutnie.
Nie będzie można tam przebywać, bo tam będą właśnie muzułmanie, będą meczety stawiane na rogu każdej ulicy i tak dalej.
Dokładnie tak. I wtedy przestępczość wobec cudzoziemców w Polsce wzrosła trzykrotnie. I teraz mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym, czyli takim zielonym światłem dla radykałów, którzy wcale nie są większością. A to, co my próbujemy zrobić, to próbujemy pokazać tą Polskę w naszej kampanii Razem Lepiej, taką, jak ona jest naprawdę. Bo kiedy się rozejrzymy wokół siebie, to naszą codzienność budują osoby nieurodzone w Polsce, które przyjechały tu z bardzo różnych przyczyn. Bardzo często wtopiły się gdzieś w nasze życie. Budujemy z nimi normalne, zdrowe, często serdeczne relacje. Są naszymi współpracownikami, czasami członkami naszych rodzin, nauczycielami naszych dzieci, przyjaciółmi naszych dzieci z ławek szkolnych. I tak może wyglądać Polska. Mamy co do tego głębokie przekonanie.
No dobrze,
przekonanie.
Ale tak mi się wydaje, taka kampania społeczna Razem Lepiej nie byłaby potrzebna, gdyby było dobrze.
Tak, zdecydowanie. Dlatego o tym mówię, bo to, co zrobiliśmy, to do czego dopuściliśmy, to, że my właśnie oddaliśmy głos, oddaliśmy taką palmę pierwszeństwa w dyskusji publicznej tym właśnie radykałom.
Jesteśmy tchórzami?
Ja bym nie powiedziała, że jesteśmy tchórzami, bo my też staramy się nie negować lęków i strachów, bo one są absolutnie naturalne. Każdy z nas je ma, każdy z nas ma jakieś
widzenia. Ale widziała pani, co się działo w tym autobusie. Tam byli inni dorośli.
Tak.
I nikt nie powstrzymał tego człowieka. Więc ja mam takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że z kolei mniejszością też jest grupa osób, które w takim momencie są gotowe i mają odwagę zareagować, że jednak większość niestety społeczeństwa będzie odwracała głowę i udawała, że nic się nie dzieje.
Strasznie bym chciała, żeby ktoś w tym autobusie zareagował. Bardzo do tego zachęcam, natomiast wiem, że mechanizmy są inne. I to nie zależy od tego, czy atakowane są dzieci, cudzoziemcy, osoba starsza, ktoś z niepełnosprawnością, że wtedy na miejscu takimi świadkami i świadkiniami rządzi strach. I to nie taki naturalny swoje życie i zdrowie, dużo bardziej prozaiczny, tak? Jadę tym autobusem 175 raz w tym miesiącu. Czy ja naprawdę mam wychodzić ze swojej strefy komfortu? Nie usprawiedliwiam tego, mówię, że to tak działa. To, co mnie bardziej przeraża i czemu się zdecydowanie silniej sprzeciwiam, to te reakcje w internecie, które usprawiedliwiają postawę tego faceta. Tego totalnie nie umiem zrozumieć. Bo tak jak zachęcam wszystkich do reagowania ze spokojem, nie z agresją, to nie chodzi o to, żeby się narażać, tak? Spokojnie zwrócić uwagę, czy naprawdę pan trochę nie przesadza. Tak, to, co dzieje się w internecie po tych wydarzeniach, no to już jest skandal, tak? Jakby próby usprawiedliwiania tego faceta nie da się niczym wyjaśnić.
Ale tu też wchodzi w grę potencjalnie taka możliwość, że część tych komentarzy też jest napędzana przez te rosyjskie trolle, boty, które na pewno podgrzewają tę atmosferę, bo te podziały społeczne, czy też polaryzacja społeczna narastająca, bo temu też ta kampania Razem Lepiej ma przeciwdziałać, moim zdaniem jest łatwa do wykorzystania właśnie na przykład przez rosyjskie służby, żeby te podziały pogłębiać, żeby tę atmosferę wzajemnej wrogości między różnymi plemionami politycznymi w Polsce wykorzystywać.
Na pewno tak i to, co staramy się powiedzieć, to nie dajmy się. My lubimy mówić o emocjach, mówmy o tych pozytywnych, mówmy o tych dobrych, mówmy o tym, co cudzoziemcy wnoszą do naszego społeczeństwa i do naszego codziennego życia. Ekonomia to jedno, gospodarka to jedno, to jest bardzo ważne, ale jak się rozejrzymy, okaże się, że jak już mówiłam, budujemy z tymi cudzoziemcami codzienność opartą na serdecznych, zdrowych relacjach. Mówmy o tym, zobaczmy, ile w tym wszystkim jest pozytywnych emocji, że to nas jest więcej. Wiem, bo przecież słyszę, ile głosów oburzenia, sprzeciwu, takiego autentycznego zawstydzenia, ile mega pozytywnych sygnałów pojawiło się też w sieci po tym, co się wydarzyło. Gdybyśmy się policzyli, okazałoby się, że jest nas więcej, więc nie oddajmy tej debaty publicznej tym radykałom i mniejszościom, bo radykałowie mają też to do siebie, że radykalizują się bardziej.
Ale radykałowie kroczą po władzę. Dzisiaj, jak pokazuje ostatni choćby sondaż CBOS, te dwie konfederacje, Bosaka Mencena i Brauna, mają w sumie dużo już więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. I za chwilę się może okazać, że to nie Prawo i Sprawiedliwość, na przykład gdyby, jeśli prawica wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne, mówię jeśli, to nie Prawo i Sprawiedliwość będzie decydowało, kto będzie koalicjantem, tylko może się okazać, że będzie zupełnie inaczej.
Tak, ja oskarżam polityków. Znaczy uważam, że radykałowie przejęli debatę publiczną przede wszystkim przez to, co dzieje się w debacie publicznej sterowanej przez polityków. I tutaj nie ma co się usprawiedliwiać, bo słowo wraca kamieniem. I politycy muszą sobie w końcu zdać sprawę, że to, co opowiadają w programach telewizyjnych, w mediach, w parlamencie, jest słyszane i wraca kamieniem na ulicy. I tak, to jest współodpowiedzialność polityków, którzy szczuli na cudzoziemców i nadal szczują przede wszystkim na Ukraińców w polskiej debacie publicznej. Opamiętajcie się, panie i panowie, i zobaczcie, jakie to przynosi konsekwencje. Bo mam takie wrażenie, że powoli dochodzimy do takiego momentu, w którym nie ma już odwrotu. I zamiast straszyć, weźmy się za solidną politykę integracyjną. My nie zatrzymamy trendów migracyjnych, nigdzie, nikomu na świecie to się nie
udało.
Tym
bardziej, że jesteśmy szybko starzejącym się społeczeństwem.
Dokładnie tak. To, co możemy zrobić, to mądrze zarządzić tym społecznym wyzwaniem. Komu ma się udać, jak nie Polsce? Jesteśmy ponoć specjalistami
od trudnych
spraw. Ale się nie poddajemy, bo naprawdę można to mądrze zrobić. Są projekty, które nie są głupie. Więc zamiast opowiadać bajki o tym, że zatrzymamy migrację tutaj, prawda, zawieszenie prawa do azylu, tutaj obronimy polskość, to są mrzonki. Weźmy się do roboty, przygotujmy mądrą politykę integracyjną, zastanówmy się, jak tym problemem zarządzić, ale przede wszystkim pokazujmy te super pozytywne przykłady, bo ich jest więcej w Polsce i na tym moglibyśmy naprawdę zbudować coś fajnego.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 2 mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Czy ten artykuł jest wypełniony?
No, bardzo daleko od niego odpłynęliśmy, to z całą pewnością. Ja mam dużo obaw i także akurat w tym obszarze, o którym rozmawiamy, to jest bardzo widoczne, bo jeśli organizacje praw człowieka, takie jak Amnesty International, ale też wiele innych, straciły na przykład to narzędzie, jakim zawsze był Trybunał Konstytucyjny.
Nie ma Trybunału.
Nie ma Trybunału Konstytucyjnego, bo nie ma ten Trybunał autorytetu. I to, co...
Ale nie ma autorytetu, ale też mi się wydaje, że właściwie żadnej opcji tak naprawdę nie jest na rękę w ogóle, żeby Trybunał działał. Że lepiej, jak tych wyroków nie ma, rząd nie musi niczego korygować, w Sejmie nie trzeba zmieniać prawa, złego prawa. Wszyscy machają ręką, Trybunał się zbiera albo się nie zbiera i właściwie się przyzwyczailiśmy do tego, że ten sąd, który jest dla obywateli też bardzo ważny, bardzo, a może najważniejszy, jeśli chodzi o nasze prawo obywatelskie, w ogóle nie istnieje.
Wie pan, ja pracuję w prawach człowieka od ponad 20 lat i nigdy do tej pory nie było tak, że myśmy nie mieli narzędzi, realnych narzędzi zawalczenia o prawa człowieka, zawalczenia ze złym prawem, które mogłoby nam realnie pomóc. Na przykład Trybunał Konstytucyjny, ale też to, co dzieje się w sądach. Myśmy też stracili taki punkt odniesienia. Kiedyś jednak było tak, że standardy międzynarodowe, prawo międzynarodowe cieszyło się jakimś autorytetem. Teraz tak nie jest. Tak, no to jest fundamentalny problem i nie chcę być taką osobą, która tutaj jakoś strasznie biadoli, ale fakty są takie, że to się odbije na nas wszystkich, bo zaczyna się zwykle od mniejszości, od tych najsłabszych, ale potem odczuwamy to wszyscy.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska, była pierwszą gościnią środowego poranka TOK FM. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobrego dnia. A teraz informacje TOK FM.
Autopromocja.
Piłka jest okrągła.
A nas jest dwóch.
Kraje są trzy.
A mistrz będzie jeden.
O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
Zapraszamy.
Przemysław Pozowski
i Michał Waszkiewicz.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
Bo zależy mi na sobie.
A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wrogo nastawieni do Ukraińców w Polsce są przede wszystkim radykałowie, którzy wcale nie są większością, mówiła w TOK FM dyrektorka Amnesty International Anna Błaszczak-Banasiak, powołując się na badania przeprowadzone przez fundację w Polsce.
Chodzi o pewne przyzwolenie z góry.
Czyli o zachowanie polityków.
Tak, między innymi tak. To znaczy, taką rzeczywiście wrogo nastawioną grupą jest absolutna mniejszość. Radykałowie, którzy kiedy dostają zielone światło z góry, między innymi od polityków różnej maści, czują się ośmieleni, żeby tego rodzaju uprzedzenia czy zachowania prezentować w przestrzeni publicznej. Najchętniej wobec tych słabszych. I to właśnie się teraz dzieje. To jest powszechnie znany mechanizm.
Wczoraj zarzuty usłyszał mężczyzna, który ubliżał dwóm dziewczynkom z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. Po incydencie bielski przewoźnik zakończył z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u zabrakło na zorganizowanym przez Polskę 2050 spotkaniu Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia.
Szkoda, że nie było moich kolegów i koleżanek. Do wszystkich wysłaliśmy zaproszenia.
mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM Violetta Tomczak z Polski 2050, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia.
Ale bardzo się cieszę, że w ogóle ten okrągły stół dla ochrony zdrowia się odbył, że to była merytoryczna rozmowa. Oczywiście pewne kwestie polityczne tam też padły, bo Prawo i Sprawiedliwość jak zawsze musiało się upomnieć o to, że na początku miała być czarodziejska różdżka, że wszystko miało być odczarowane i tym podobne. Trochę szkoda, bo ten czas, który kluby miały bardzo ograniczony, należało przeznaczyć typowo na przekazanie, jaką reformę, w którą stronę powinniśmy zrealizować.
Działa polityka i na co jest wykorzystywany czas ten, który jest politykom dany, zwykle nie na merytoryczne wystąpienia.
We wtorek w przyszłym tygodniu propozycjami na zmiany w ochronie zdrowia przedstawionymi przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę ma zająć się rząd. Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu busa i samochodu osobowego na autostradzie A2 w okolicach Polic Mostowych w powiecie kolskim. Trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia w ruchu mają potrwać do 10:00. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale także południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Najpogodniej będzie na północy i północnym zachodzie, tam bez opadów, na termometrach. Od 20 stopni nad morzem przez 26 w centrum do 29 miejscami na wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Godzina 7:43. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studiu Dorota Olko, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się, że pani też kibicowała Hiszpanii, bo ja też kibicowałem, bo tutaj ujawnię trochę przed wejściem na antenę. Rozmawialiśmy właśnie o toczącym się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku mundialu i oboje cieszymy się ze zwycięstwa Hiszpanii, prawda?
Tak, potwierdzam.
Dobrze grali.
Dobrze grali wczoraj. Myślę, że wszystkich zaskoczyli i bardzo, bardzo się cieszę.
Ja trzymam kciuki za Hiszpanię, mam nadzieję, że zostaną mistrzami świata, ale przejdźmy do polskiej polityki. Czy my mamy w ogóle jeszcze Trybunał Konstytucyjny w Polsce?
Trybunał Konstytucyjny mamy, ale jako instytucję, która po prostu nie działa. I tutaj odpowiedzialność pana prezydenta jest jasna za to, co w tym momencie dzieje się w Trybunale, za ten bałagan, bo to była szansa na to, żeby przywrócić działanie, normalne działanie ważnej dla działania państwa instytucji. No i te manewry pana prezydenta, te uniki, żeby nie przyjąć ślubowania, żeby przyjąć tylko od części prawidłowo wybranych, legalnie wybranych przez Sejm sędziów, no doprowadziły do tej sytuacji i do kontynuacji tej całej akcji przez pana Bogdana Święczkowskiego.
Dobrze, ale jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? Bo Trybunał Konstytucyjny dla nas obywateli jest bardzo ważnym sądem. On ma między innymi pilnować was, polityków, abyście uchwalali dobre prawo zgodne z konstytucją. Więc no co dalej?
No ja przyznaję, że ja nie widzę dobrych ścieżek wyjścia z tego patu, w jakim się znaleźliśmy. No bo tutaj jakby robimy dalej to, co należy robić, to znaczy został wybrany kolejny sędzia po upływie kadencji przez Sejm, tak aby, no, aby ten skład też się uzdrawiał po prostu. Ale jeżeli pan Święczkowski będzie kontynuował takie działania i będzie działał coraz bardziej siłowo, żeby tych ludzi nie dopuszczać, no to dalsze możliwości działań są, no mi trudno trochę sobie je wyobrazić.
Policja ma wprowadzić tych sędziów, żeby mogli pracować?
Ja bym bardzo nie chciała, żeby było tak, żeby no jakby trzeba było angażować takie służby jak policja do wprowadzania legalnie wybranych sędziów, bo to jest sytuacja absolutnie absurdalna. No ale będziemy na pewno dyskutować o tym też w koalicji, co zrobić dalej,
aby
umożliwić pracę.
Dobrze, pani poseł, co jest większym zgorszeniem dla opinii publicznej? Używam trochę takiego języka z zakresu moralności, etyki, ale no powiedzmy, co bardziej oburza i deprawuje też tę sytuację w kraju. Czy to, że pan Święczkowski po prostu mówi, a mnie to nie interesuje, ci państwo nie będą tutaj orzekać, czy to, że ci, którzy zostali wybrani przez Sejm, zostaną w asyście policji wprowadzeni i ktoś powie, proszę bardzo, ci państwo tutaj pracują i proszę im umożliwić tę pracę. Bo mi się wydaje, że jednak w poczuciu choćby waszych wyborców nie czuliby chyba wielkiego oburzenia, gdyby jednak ta policja umożliwiła pracę tym sędziom.
Tak, panie redaktorze, dlatego ja mówię, że bardzo bym nie chciała takich sytuacji, bo no to są obrazki, których ileś lat temu w Polsce byśmy się zupełnie nie spodziewali, ale myślę, że tu trzeba rozważać wszystkie opcje, bo taka sytuacja, gdzie legalnie wybrani sędziowie nie są dopuszczani do pracy i gdzie trochę utrwala się taka sytuacja, że ten Trybunał Konstytucyjny nie działa, no sprawia, że ludzie coraz bardziej przyzwyczajają się też do takiego stanu i ja się zgadzam też, że politycy przyzwyczajają się do takiego stanu, a to nie powinno tak być, bo wiemy, że to jest potrzebne narzędzie. To jest potrzebne narzędzie do kontroli przestrzegania konstytucji, więc wiem, że po tej stronie większości rządzącej, oczywiście, że wszystkim zależy na tym, żeby ten Trybunał działał, więc no myślę, że tutaj po tych kolejnych wydarzeniach, po oddaniu jakby szansy panu prezesowi Święczkowskiemu, panu Bogdanowi Święczkowskiemu, żeby jednak zachował się jak należy i zaprzysiężonych wobec prezydenta sędziów dopuścił do pracy, no że trzeba tutaj po prostu będzie przedyskutować kolejne działania.
Co z ustawą o statusie osoby najbliższej? Jaka będzie decyzja prezydenta według pani?
Nie wiem, ja od początku nie robię sobie wielkich nadziei, jeżeli chodzi o pana prezydenta, bo pan prezydent nas coraz bardziej przyzwyczaja do tego, że wetuje kolejne ustawy w coraz bardziej absurdalny sposób i szukając coraz bardziej absurdalnych pretekstów. I tutaj to była jasna sytuacja, że to było po prostu szukanie pretekstu, bo nikt z Kancelarii Prezydenta nie zgłaszał takich uwag dotyczących wspólnego rozliczania, bo teraz takie argumenty się pojawiają.
Na etapie
prac parlamentarnych. Dla mnie to jest w ogóle absurdalna sprawa. Jak ja słucham o tym, że to jest przywilej zarezerwowany dla małżeństw, bo tak jest w Konstytucji. No nie ma tego w Konstytucji, to po pierwsze. A po drugie, to jest tak naturalna sprawa, że ludzie, którzy tworzą gospodarstwo domowe, wspólnie się mają rozliczać, to jest praktyczne rozwiązanie wynikające z tego, że ktoś właśnie prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Więc uważam, że to są zupełnie absurdalne argumenty i jakiś pojawił się cień nadziei, kiedy pan prezydent tutaj rozmawiał na tej linii, działała akurat pani posłanka Pasławska, która jest w tej radzie przy panu prezydencie parlamentarnej. Więc ja myślę, że pan prezydent by bardzo zaskoczył, pokazał jakąś swoją też podmiotowość, gdyby taką ustawę podpisał, a nie tak jak cały czas idzie za głosem Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. No ale wiemy, jak się zachowuje pan prezydent. Chciałabym miło się zaskoczyć, że jednak zachowa się tutaj racjonalnie, bo to jest absolutne minimum. No, mnie tutaj...
Ale może zaskoczy, no. Wbrew swojemu zapleczu wyborczemu, czyli kibolom, zawetował ustawę, która skracała areszt tymczasowy, znaczy ograniczała te tak zwane areszty wydobywcze, czy tam te bardzo długo trwające i tam też uprawnienia poszczególnych tych świadków koronnych, małego świadka koronnego i tak dalej. No i weto prezydenckie. I było na stadionach, prawda? Były krzyki i transparenty bardzo wulgarne wobec prezydenta. No więc jeśli się nie bał postawić kibolom, no to może...
Tak, byłoby wspaniale, gdyby w tej takiej absurdalnej ruletce wetowej pana prezydenta, bo tak jak pan redaktor zwraca uwagę, czasami potrafi zaskoczyć nawet środowiska, które są bliskie jego sercu, gdyby w końcu też padło na taką decyzję, która pomoże uzyskać chociaż odrobinę bezpieczeństwa, stabilizacji wszystkim parom żyjącym w Polsce, które chcą ten status uzyskać. Więc, panie prezydencie, trzymamy kciuki, żeby był pan odważny, żeby pan się nie bał, że Prawo i Sprawiedliwość może będzie kręcić nosem, bo bardzo dużo w kampanii słyszeliśmy, że jest pan kandydatem obywatelskim i że będzie pan myślał o wszystkich Polkach i Polakach, więc myślę, że po prostu można raz nie przejmować się pohukiwaniem kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, czy tego środowiska Konfederacji, któremu pan prezydent się stara ewidentnie zaimponować.
Poczekamy na decyzję prezydenta. Zajmijmy się teraz Przemysławem Czarnkiem. Czy myśli pani, że wciąż jest kandydatem na kandydata, na kandydata, na kandydata na premiera?
To jest to, co wyczynia pan Przemysław Czarnek. Jest absolutnie... Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że jest zdumiewające, bo mimo, że po panu Czarnku spodziewamy się naprawdę okropnych wypowiedzi takich posunięć, które oburzają, to, co opowiada teraz, to w ogóle jest jakaś nowa granica. On przesunął własną granicę.
Z Grzegorzem Braunem już.
Oczywiście, że ściga się z Grzegorzem Braunem i dla mnie to jest oburzające i takie obrzydliwe, że Prawo i Sprawiedliwość dla tych kilku punktów procentowych, o które walczy, i moim zdaniem to są w ogóle głupie nadzieje, że w taki sposób przechwyci tych utraconych wyborców na rzecz Brauna, że jest w stanie poświęcić relacje z Ukrainą, że jest w stanie poświęcić bezpieczeństwo Ukrainek i Ukraińców żyjących w Polsce, że jest w stanie poświęcić de facto w efekcie nasze bezpieczeństwo. I to jest coś, co w 2022 roku to byśmy w ogóle pukali się w głowę, gdyby ktoś powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość to za parę lat będzie stało na froncie walki o to, żeby Ukraina nie weszła do Unii Europejskiej. I muszę powiedzieć, że ja już byłam mocno zszokowana tymi zapowiedziami pana Czarnka, że PiS złoży uchwałę o tym, że nie chcemy Ukrainy w Unii Europejskiej, uchwały, która nie ma żadnego znaczenia, bo toczy się proces akcesyjny. Wszystkie kraje muszą się na to zgodzić. Duża jeszcze część tego procesu przed nami i wiadomo, że takie uchwały nie mają żadnego znaczenia dla tego procesu, za to mają znaczenie dla tego, co się dzieje tu w Polsce. I widzimy ataki na... ten atak chociażby na dziewczynkę, małą Ukrainkę, to jest
na prawicy jest coś szokującego. Jest bardziej antyukraiński, ale mam wrażenie, że koalicja za sprawą tego, co zrobił wicepremier Kosiniak-Kamysz, czyli ujawnienia tej pełnej listy donacji, wzięła udział niestety w tej licytacji na to, kto mniej pomaga Ukrainie. Bo bez względu na to, jakie były intencje ministra obrony, to wyszło tak, że wy, mówię o koalicji rządzącej, chwalicie się tym, że pomagacie mniej Ukrainie, niż pomogło Prawo i Sprawiedliwość.
Tak to wyglądało i dla mnie to było... Śledziłam newsy, jak się pojawiały te doniesienia i jak postanowiło Ministerstwo Obrony pokazać te dane i w pewnym momencie sama miałam taką myśl, czy my teraz dyskutujemy o tym, kto mniej pomaga Ukrainie?
Tak wyszło.
Powinniśmy zrobić wszystko, żeby tak nie było. I ta część koalicji liberalna, bardziej prawicowa, myślę, że kieruje się takimi często złudnymi nadziejami, że będzie lawirować w takich kwestiach, to nie wiem, zyska czy nie straci wyborców. Nie, my musimy tutaj powiedzieć bardzo jasno. Polska wspiera Ukrainę. To jest w naszym interesie. Ludzie, którzy uciekają przed wojną, szukali i szukają schronienia w Polsce, oni mają się czuć tutaj bezpiecznie. I jak Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja ma to brzydko mówiąc gdzieś, to niech może się zastanowi nad własnym interesem, nad interesem Polski. Bo to, żeby w Polsce nie było coraz większych aktów agresji w przestrzeni publicznej, to jest też w naszym interesie, w interesie przeciętnych ludzi, którzy na to patrzą, którzy chcą żyć w jakimś spokoju, którzy spotykają Ukrainki i Ukraińców każdego dnia w sklepach, na ulicy, w szkole u dzieci, wszędzie tak naprawdę. I mnie to absolutnie przeraża. I to jest taka jakaś spirala, że jak zaczęłam mówić o tej uchwale Prawa i Sprawiedliwości, którą zapowiadał pan Czarnek w kwestii wstąpienia do blokowania obecności Ukrainy w Unii Europejskiej. I ja muszę powiedzieć, że przygotowywałam jakiś materiał na swoje media społecznościowe. Jeszcze nie zdążyłam go opublikować, a pan Czarnek już powiedział rzeczy bardziej karygodne o tym, że Polska nie powinna wspierać militarnie Ukrainy.
Trudno nadążyć.
I ja uważam, że to też nie jest tak, że Przemysław Czarnek to jest taki harcownik i on po prostu zerwał się ze smyczy i opowiada, co mu się podoba. To w Prawie i Sprawiedliwości wiemy, jak jest. Tam jest kontrola pana prezesa. I ja mam wrażenie, że to pan prezes po prostu powiedział: hej, Przemek, weź testuj. Gdzie możemy, jak daleko możemy się posunąć?
Ale musiał, a najwyżej ale musiał ja
się,
skorygować.
Tak. No i to jest takie, a potem najwyżej się skoryguje, a ty tam idź, idź naprzód i sprawdzaj, co się przyjmie, co się nie przyjmie. I że zeszliśmy do takiego, doszliśmy do takiego miejsca, które jest, jest tak, mnie to przeraża. Ja muszę powiedzieć, że mnie to przeraża. Jak oglądałam filmik z tą, z tym atakiem na dziewczynkę ukraińską, to po prostu skręcało mnie w brzuchu. Ja bym chciała bardzo jasno powiedzieć, że lewica nie zgodzi się nigdy na szczucie na Ukraińców, na lawirowanie w tej kwestii, bo tak jak powiedziałam, naszą odpowiedzialnością jest zapewnić bezpieczeństwo tym ludziom, naszą odpowiedzialnością jest dbać o relacje z Ukrainą i o nasze bezpieczeństwo w tym zakresie.
Dzisiaj środa, ukazał się oczywiście tygodnik Polityka, a w nim artykuł Michała Danielewskiego, stare recepty doktora Tuska i pytanie, czy Donald Tusk ma jeszcze siłę, by poprowadzić koalicję 15 października do zwycięstwa? Ma pani parę sekund na odpowiedzi.
Nie czytałam jeszcze tekstu, więc trudno mi dyskutować z tezami. No, ja myślę, że tutaj to jest też taki moment, gdzie premier Donald Tusk może pokazać, że jest w stanie podejmować odważne decyzje. To są decyzje dotyczące ochrony zdrowia. To jest, ja bym bardzo sobie życzyła, żeby to było też jasne stanowisko sprzeciwiające się takim działaniom podsycającym nastroje antyukraińskie. Ja bym chciała, żeby to było w przyszłym budżecie zwiększenie nakładów na naukę, na badania i rozwój, bo to jest ten kierunek, gdzie musimy też odważnie pójść do przodu. Więc myślę, że to jest taki moment, gdzie jeszcze pan premier może pokazać, że jest gotowy do tych ważnych decyzji i bardzo bym sobie życzyła, żeby właśnie takie decyzje zapadły.
Bardzo pani dziękuję. Dorota Olko, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A już teraz informacje TOK FM.